Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli Kazanko do Okienka. Zapraszam na dzisiejszą krótką rozkminę czytaniową. Moi drodzy, dzisiaj przeczytamy sobie czytamy sobie drugie czytanie, czyli fragment listu do Koryntian, pierwszego listu, ale bardzo potrzebujemy dzisiaj wszystkich trzech czytań. Tylko że akurat to drugie czytanie będzie nam takim drogowskazem na pewną bardzo ważną rzecz. Proszę posłuchajcie, jak brzmi to czytanie. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. Ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Moi drodzy, taki krótki fragment, ale myślę, że w ogóle niesamowita rzecz. Najłatwiej ten fragment czytać oczywiście w takim kluczu, żeby się do niczego nie przywiązywać, tak? Przemija postać tego świata, nie róbmy z rzeczy na tym świecie rzeczy absolutnych. I to prawda. Ale zadałem sobie dzisiaj takie pytanie, dlaczego akurat to czytanie zostało wybrane na tą dzisiejszą niedzielę? Bo kochani, wiecie, że Kościół kiedy układał, wiecie, bo nie wiecie, właśnie się dowiecie, kiedy układał rok liturgiczny, w sensie ten czytaniowy, no to nie tak, że po prostu dołożył jakiekolwiek fragmenty, tak, że pierwsze czytanie jakiekolwiek, drugie jakiekolwiek, Ewangelia jakakolwiek. Nie. Stoi za tym pewna myśl, że akurat te trzy czytania są razem wzięte. I czytając sobie pierwsze czytanie i Ewangelię, trochę mi się rzuciło w oczy, po co jest to drugie? Ono zupełnie jakby nie ma nic wspólnego z tymi dwoma czytaniami. Już mówię, dlaczego tak pomyślałem. Kochani, jak zobaczycie dzisiaj pierwsze czytanie, które opowiada o Jonaszu, który poszedł do Niniwy nawracać Niniwę, i jak zobaczycie Ewangelię, gdzie Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów, to te dwa czytania mają pewną oś wspólną. Jaką? Otóż dzieje tam się pewnego rodzaju radykalne, takie bardzo mocne, bardzo dynamiczne i bardzo zmieniające życie wtargnięcie Pana Boga. W pierwszym czytaniu mamy Jonasza, który oczywiście przy całej swojej niechęci, o tym mówiłem już wielokrotnie w różnych konferencjach, przy całej swojej nieudolności, przy swoim byciu naprawdę marnym prorokiem, wchodzi do Niniwy, przez 3 dni tam po tej Niniwie łazi, wzywając do nawrócenia, mówiąc bardzo krótkie kazanie o tym, że wszyscy zginą, jeżeli się nie nawrócą. I jak mówi ten fragment, jeżeli go czytaliście, taką mam nadzieję, całe miasto, łącznie ze zwierzętami, się nawraca. Czyli zobaczcie, potrzeba było 3 dni, bo tyle się przez to miasto szło, takie było wielkie, potrzeba było jednego spotkania z prorokiem od Pana Boga, żeby się człowiek nawrócił. Czyli zobaczcie, mamy do czynienia z bardzo mocnym, z bardzo radykalnym, z bardzo takim, no właśnie, jak to nazwać, takim wszystko zmieniającym doświadczeniem spotkania Pana Boga. W Ewangelii jest podobnie, tylko na mniejszą skalę. Nie chodzi już o wielkie, wielotysięczne miasto, tylko o kilka osób. Pan Jezus przychodzi, spotyka rybaków. Jednym słowem, najpierw Piotra, razem z jego bratem, z Andrzejem, Jana, Jakuba i tak dalej, powołuje jednym słowem, czyli znowu wystarcza jedno spotkanie z Bogiem i wszystko się zmienia. I kochani, jak sobie to przeczytałem, zadałem sobie pytanie, co w tym zestawieniu robi to drugie czytanie? Bo zobaczcie, drugie czytanie jest zupełnie jakby o czymś innym. Drugie czytanie nie mówi o jakimś wtargnięciu Boga, nie mówi o tym, żeby usłyszeć głos Boga, żeby go spotkać, tylko mówi no właśnie o nieprzywiązywaniu się do dóbr tego świata. I oni pomyślałem sobie, że to jest genialne, bo Kościół jest genialny, Kościół wie, dlaczego tak, a nie inaczej układa te czytania. Dlaczego to jest genialne? Już wam mówię. Moi drodzy, są dwa sposoby spotykania Pana Boga. Jeden, że tak powiem, zwyczajny, taki, który jest na co dzień. Jeden, którym się Pan Bóg czasem posługuje. Na czym polega ten zwyczajny? Zwyczajny to jest po prostu codzienne takie, przepraszam za słowo, którego użyję, ale sączenie się łaski Bożej, czyli takie krople. To jest to, co pisał kiedyś bardzo ładnie święty Augustyn, kiedy opisywał, jak działa łaska Boża, to mówi, że to jest jak taka stróżka wody lecąca po skale. Że jak ona tam leci jeden dzień, to nic się nie dzieje, po prostu leci parę kropel wody po skale, nic się z tą skałą nie stanie. Ale Augustyn mówi, jeżeli pozwolisz, żeby ta stróżka wody leciała przez tydzień, dwa, miesiąc, parę miesięcy, to zrobi się w końcu wyżłobienie w tej skale. A jeżeli będzie ta stróżka wody leciała tam przez lata, to w pewnym momencie skała się rozpadnie na pół. W sensie ta woda zrobi w niej taki wyłom, że ona się rozpadnie na pół. I Augustyn mówi, tak działa łaska Boża. To jest normalne działanie Pana Boga. Czyli nie jakieś takie natychmiastowe, nieradykalne, nie wszystko zmieniające i tak dalej, tylko codzienne przyjmowanie kropelki, kroplówki wręcz, nie? Kroplówki od Pana Boga, Jego łaski. Wiem, że chcielibyśmy często szybciej, bardziej, mocniej i tak dalej, ale Pan Bóg mówi, nie, potrzebuję takiego działania w Tobie, inaczej zazwyczaj nie zniesiesz, nie? I to jest, kochani, jeden sposób działania Pana Boga. Normalny Jego sposób działania. Jest drugi Jego sposób działania, dla Pana Boga też normalny. Dla nas nienormalny, bo się zdarza dosyć rzadko, bo się zdarza wtedy, kiedy Pan Bóg czegoś bardzo potrzebuje, albo nie ma innego wyjścia, albo po prostu wszystko się chrzani i tak dalej. I to są te momenty, kiedy Pan Bóg przychodzi nagle, przychodzi bardzo mocno, przychodzi z jednym słowem, z jednym wezwaniem, z taką zmianą, która wszystko wywraca do góry nogami. I kochani, większość z nas w życiu doświadcza przede wszystkim tego pierwszego. I to jest normalne działanie Pana Boga. To nie jest gorsze działanie Boga. To nie jest działanie, które jest takie... Ja wiem, że ono nam się wydaje mniej spektakularne, ale to jest normalne, piękne działanie Pana Boga. Raz na jakiś czas może się wydarzyć coś rzeczywiście zmieniającego wszystko i teraz. Co zrobić, żeby to drugie się mogło wydarzyć? Bo Pan Bóg może chcieć w Twoim życiu, oprócz tego normalnego działania, za które Ty jesteś odpowiedzialny, bo Ty możesz robić właśnie to, codzienne przyjmowanie łaski Bożej, codzienne sączenie kropelki za kropelką. Natomiast nie jesteś w stanie, że tak powiem, ściągnąć Pana Boga taką nadzwyczajną interwencją, bo też tego zazwyczaj nie potrzebujesz. Pan mówi, kiedy to jest potrzebne. Ale gdyby było potrzebne, to co zrobić, żeby to się wydarzyło? I właśnie dlatego jestem przekonany, jest to drugie czytanie. Bo co ono mówi? Ono mówi, żeby żyć w takiej czujności do tego, że wszystko może być inaczej niż jest. Tylko, kochani, to trzeba dobrze oczywiście zrozumieć. Mam nadzieję, że rozumiecie to czytanie jakby nie w niewłaściwy sposób. Bo, jak tam Paweł mówi, ci, którzy są żonaci, niech żyją tak, jakby nie mieli żon. I teraz wiem, że jak się głupio do tego podejdzie, no wiem, że tak do tego nie podchodzicie, ale mam nadzieję, że tak do tego nie podchodzicie, tak? Czyli Paweł mówi, ok, jak masz żonę, to czasami udawaj, że nie masz żony i możesz iść do innej kobiety. No wiecie, że nie o to chodzi. Tylko Paweł mówi, mimo że masz żonę, mimo że masz męża, mimo że masz kogoś, kogo bardzo kochasz, to niech on się nie stanie twoim całym światem, tak, że twoje życie od tego kogoś zależy. Że jak płaczesz, czyli masz jakieś nieszczęście, masz jakiś trud, masz coś, co jest bardzo ciężkie, nie zrób z tego końca świata. Czyli nie pogrąż się w tym całkowicie, że już nigdy nie będzie inaczej w twoim życiu. Że jak się radujesz, tak samo. Że nie pogrąż się w tej radości. Trudno się pogrążyć w radości, ale nie daj się pochłonąć tej radości, która ci wszystko przesłoni, i sobie, że zawsze już tak będzie. Nigdy mnie nic nie spotka trudnego, nie? Jak coś posiadasz, okej, w ogóle. Paweł nie mówi, że posiadanie jest złe, tylko mówi, tak to posiada, jakbyś tego nie posiadał. Czyli także jak to stracisz, to żeby to nie była tragedia w twoim życiu i koniec twojego życia. Dlaczego? Dlatego, że tylko mając takie serce, będziesz otwarty na tą zmianę. Dlaczego? Weźmy przykład tych rybaków, nie? Zobaczcie, gdyby ci rybacy mieli sobie takie coś, Piotr na przykład, nie? Jestem rybakiem, to jest moje życie, to jest mój zawód, tylko to mogę robić, tylko tym się będę zajmował. Gdybym miał takie przekonanie, że to jest po prostu jedyne w nim, że to jest po prostu najważniejsze, że bez tego jego nie ma, to gdyby przyszedł Jezus i go zaprosił, słuchaj, pójdź za mną, to on powiedział, nie, bo to nie jest moje życie. Moje życie to jest właśnie to, jestem rybakiem. Czyli do niego te słowa wybrzmiały, kiedy jesteś rybakiem, to bądź tak, jakbyś nie był rybakiem. Czyli miej taką otwartość w sobie, w swojej głowie, w swoim sercu, w swoim postrzeganiu tego, co robisz, tego, kim jesteś, że Pan Bóg cię może zaprosić do czegoś, co wywróci do góry nogami twoje życie. Uwaga, to wcale nie znaczy teraz, że Pan Bóg kogoś zaprosi, skoro masz żonę, to cię zaprosi, porzuć tę żonę. No wiadomo, że nie, kochani, dlatego mówię, że trzeba dobrze rozumieć to czytanie, nie? Ale chodzi o taką postawę serca, która stwarza cały czas możliwość, że może być inaczej. Kochani, dlaczego w życiu wielu z nas nie dokonuje się ta radykalna czasami interwencja Pana Boga, która rzeczywiście często jest potrzebna? Bo na przykład, kiedy jesteśmy w jakimś totalnym nieszczęściu, w jakimś totalnym po prostu badziewiu i nawet się, nie wiem, modlimy i prosimy do Pana Boga, żeby było inaczej, to de facto nie jesteśmy wcale na to otwarci, bo jesteśmy cali w tym płaczu. Tak jak mówi Paweł, płaczesz, a nie zachowujesz się tak, jakbyś nie płakał. Czyli nie dajesz Panu Bogu tak naprawdę w ogóle możliwości, żeby było inaczej. Kochani, ja wiem, że większość z was powie, nieprawda, ja właśnie chcę, żeby było inaczej. Tylko co innego to jest chcenie, co innego to jest mówienie, że ja chcę, a co innego to jest życie, które z tym jest związane, czyli życie, które zgodziło się na to, że będzie beznadziejnie, życie takie właśnie w rozpaczy, w takim poczuciu niejakości, beznadziei i tak dalej. Kochani, jestem przekonany, może to jest tylko moja intuicja oczywiście, ale taką mam, że właśnie dlatego dzisiaj włożono to drugie czytanie, między tamte dwa, że te interwencje Boże wymagają takiej przestrzeni w sercu, która jest gotowa na zmianę, która jest gotowa porzucić nawet najważniejsze rzeczy i pragnienia życiowe, kiedy Pan Bóg zaproponuje coś innego. Dlaczego też, kochani? Bo Pan Bóg może wejść w radykalny sposób w twoje życie, proponując ci coś, czego wcale nie chcesz. Ty może go o jedno prosisz i oczekujesz, że ta zmiana będzie polegała na czymś tam, a Pan Bóg chce inaczej. Ty, kiedy nie masz tej otwartości, nie pozwolisz mu inaczej. Nie pozwolisz, żeby to się stało tak, jak Pan Bóg by tego chciał. Kochani, pomyślcie o tym. Pomyślcie w ogóle, że to jest bardzo ważne. I ten krótki fragment z Listu do Koryntian to jest jedna z ważniejszych postaw serca, które trzeba mieć. Miej tak, jakbyś nie miał. Płacz tak, jakbyś nie płakał. Kochaj tak, jakbyś nie kochał. Przywiązuj się tak, jakbyś się nie przywiązywał. Boże, jakie to jest piękne. To jest o prawdziwie wolnym sercu, które jest całe dyspozycyjne dla Boga. Pomyślcie, czy tak jest u was. A jak nie, no to trzeba by się, kochani, w sensie my wszyscy, trzeba by, żebyśmy się nawrócili. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo, bardzo wam za nie dziękuję. I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym spotkaniu CNN-owym. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Dobrego dnia wam, że dobrej niedzieli. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem. Pa!